A już za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM. Gościem Marcina Zaborskiego będzie Zygmunt Stępiński, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wcześniej w faktach, m.in. o nowych sankcjach, które chce wprowadzić Unia Europejska wobec Białorusi. UEFA grozi piłkarzom, którzy zagrają w zapowiadanej europejskiej superlidze. Tylko czworo kandydatów będzie ubiegało się o stanowisko prezydenta Rzeszowa. To już wiadomość oficjalna. Jak ustalił nasz dziennikarz, Miejska Komisja Wyborcza odmówiła zarejestrowania kandydatki Małgorzaty Grzywy, której Komitet Wyborczy nie przedstawił wymaganej liczby 3000 podpisów. W wyborach 9 maja o fotel prezydenta Rzeszowa będą się więc ubiegać wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, kandydat opozycji Konrad Fiołek oraz lider Konfederacji Grzegorz Braun. W Wałbrzychu na Dolnym Śląsku zaczął działać punkt szczepień typu drive-thru. Jeśli będzie więcej szczepionek, bez wychodzenia z samochodu zaszczepić będzie mogło się tam do 1000 osób dziennie.
Podjechaliśmy samochodem, wyszła pani, wzięła dokumenty, które były potrzebne do ankiety wypełnione, no i po chwili nastąpiło szczepienie.
Odsłoniłam prawe ramię, tam otrzymałam szczepionkę i po 15 minutach po prostu odjeżdżamy do domu.
Duży stres przede wszystkim, to zupełna nowość. Pracuję w zawodzie 25 lat i nigdy w takich warunkach nie podawałam iniekcji. No ale zróbmy wszystko, żeby było dobrze. Pracuję na SOR-ze i naprawdę mamy dosyć patrzenia na ludzkie nieszczęście, bo ten COVID jest straszną chorobą.
Mówili pierwsi zaszczepieni i pielęgniarka Aryta Paszkowska. Punkt działa na terenie dawnej zajezdni MPK przy ulicy Armii Krajowej. Unia Europejska nie przygotowuje nowych sankcji przeciwko Rosji ani w związku z ruchami wojsk przy granicy z Ukrainą, ani w związku z pogarszającym się stanem zdrowia opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, który na znak protestu głoduje. Przygotowywany jest natomiast nowy pakiet sankcji wobec Białorusi. To wnioski z zakończonej wideokonferencji unijnych szefów dyplomacji. Z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szmajewska-Borginą.
Wiadomo nieoficjalnie, że na sankcje najbardziej naciskają Polska, kraje bałtyckie oraz Szwecja. Jednak postawę wyczekującą przyjęli główni gracze, zwłaszcza Niemcy. Włochy tradycyjnie są niechętne sankcjom wobec Rosji. W Unii sankcje wymagają jednomyślności, a na razie takiej zgody nie ma. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell zapowiedział jednak, że może się to zmienić. Służby Borrella będą natomiast przygotowywać nowy pakiet sankcyjny wobec Białorusi w związku z nasilającymi się tam represjami. Obecnie sankcjami jest objętych 50 białoruskich oficjeli. Nowe obejmą także firmy i szefów firm. Innymi słowy, Unia przygotowuje sankcje gospodarcze, które zawsze są najbardziej odczuwalne.
Piłkarze, którzy wezmą udział w planowanej przez czołowe kluby kontynentu Superlidze, będą wykluczeni z Mistrzostw Świata i Europy, zapowiedział to szef UEFA, Aleksander Ceferin. Słoweniec potwierdził swój zdecydowany sprzeciw wobec pomysłu utworzenia nowych rozgrywek przez najbogatsze kluby z Anglii, Hiszpanii i Włoch. Z udziału, mimo otrzymania propozycji, miały zrezygnować drużyny z Niemiec i Francji.
Gość popołudniowych faktów RMF FM.
Zapraszam na rozmowę Marcina Zaborskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry. Naszym gościem jest dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, historyk Zygmunt Stępiński. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
78 lat po wybuchu powstania w getcie warszawskim prezydent Andrzej Duda mówi dziś tak. Bardzo często mówię, że to było powstanie naszych. To byli nasi. Ktoś powie, nasi Żydzi. Nie. Nasi, po prostu. Myśli pan, że to jest powszechne przekonanie, że to było powstanie naszych?
Trudno się z tym zgodzić, bo po prostu to, co stało się po zajęciu Polski przez Niemcy, po utworzeniu wydzielonych gett w bardzo wielu miastach, w kilkuset miastach w Polsce, w tym zwłaszcza największego getta, jakie istniało kiedykolwiek, w którym łącznie zamknięto około 450 tysięcy ludzi, to ja patrzę na to oczami z punktu widzenia ofiar. To była pełna izolacja, to było odcięcie od świata, a co również minimalizowało albo wręcz uniemożliwiało jakąkolwiek pomoc z zewnątrz. I myślę, że Żydzi nigdy w swojej historii nie czuli się tak samotni i tak porzuceni, jak właśnie za murami getta.
Ja wciąż mam w głowie opis profesora Michała Głowińskiego, który getto warszawskie opisywał w taki sposób. To była szara dzielnica, bez parków, bez drzew, a do tego było tam dużo szarego papieru, którym przykrywano ciała leżące na ulicach.
No więc właśnie takie sceny, które znamy przede wszystkim z niemieckich filmów propagandowych, które pokazują naród w trakcie jego unicestwiania, no po prostu jeszcze bardziej podkreślają tą totalną niemoc, bezradność, izolację, brak kogokolwiek, do kogo można byłoby się zwrócić i prosić czy błagać o pomoc. Ja myślę, że to, co działo się za murami getta, jest absolutnie nieporównywalne z żadnymi innymi wydarzeniami w historii świata.
W chwili wybuchu powstania warszawskie getto to jest już zdecydowanie inny świat niż ten, o którym pan mówi, o tych kilkuset tysiącach mieszkańców, bo kwiecień 1943 roku to już jest kilkadziesiąt tysięcy osób. Ale rzeczywiście wcześniej, przez lata, przez miesiące, no to mamy sytuację, w której tych kilkaset tysięcy ludzi mieszka w 20 tysiącach, 27 tysiącach mieszkań, a to znaczy, że w każdym mieszkaniu jest po kilkanaście osób.
No tak, z tym, że trzeba brać cały czas pod uwagę, że panujący w getcie głód, brak pożywienia, brak lekarstw, brak dostępu do możliwości leczenia powodował, że część zamkniętych w getcie Żydów umierała z wycieńczenia, z głodu i z różnych chorób, które nigdy przez nikogo nie były leczone. Ta akcja wielka deportacyjna zaczęła się 22 lipca 1942 roku i tak jak to pokazujemy na naszej wystawie stałej w Muzeum Polin, to była wywózka ulica po ulicy po ulicy. To jest takie bardzo dramatyczne stwierdzenie. I jak słucha się przewodnika, który o tym opowiada i zaczyna docierać do nas, co się wtedy tam działo, w jaki sposób ludzie byli zaganiani do bydlęcych wagonów i transportowani na śmierć do Treblinki, no to trudno nie zgodzić się, ale parę lat temu zrobiono taki wspaniały film dokumentalny, nie było żadnej nadziei. I ten tytuł tego filmu najlepiej chyba oddaje to, co działo się w getcie i jak to się wszystko tragicznie skończyło.
Zygmunt Stępiński, dyrektor Muzeum Polin, jest naszym gościem. No właśnie, w tej beznadziei 19 kwietnia 1943 roku wybucha powstanie. Przypominamy o tym dzisiaj, jak co roku, ale w tym roku szczególnie uwagę kierujemy na kobiety, które brały udział w powstaniu i odgrywały przeróżne role.
Wie pan, to była świadoma decyzja, bo nigdy przedtem akcja Żonkile jest organizowana już po raz dziewiąty i nigdy przedtem nie było takiego jasnego motywu przewodniego. W tym roku postanowiliśmy odwołać się i przypomnieć bojowniczki warszawskiego getta, grupę kilkunastu, może kilkudziesięciu wspaniałych kobiet, w zasadzie młodych jeszcze bardzo, przed którymi całe życie było dopiero całe życie, które po prostu nie tylko podczas powstania w getcie, ale również przed samym powstaniem wykonywały niezwykle trudne i niebezpieczne zadania, których nie mogli wykonywać mężczyźni. Otóż, jak powszechnie wiadomo, wszyscy Żydzi i mężczyźni są obrzezani, w związku z czym w niektórych akcjach, które koniecznie trzeba było przeprowadzić, mogły brać udział wyłącznie kobiety, ponieważ w momencie, gdy na przykład ktoś, kto był wysłany z jakąś misją, zostaje aresztowany i jest to mężczyzna, no to po prostu w sekundę Niemcy wiedzą, kogo mają w ręku. A jeżeli są przy nim jakieś dokumenty, no to jednocześnie jest to wyrok śmierci.
O kobietach w powstaniu w getcie warszawskim jest mowa na przykład w raporcie Jürgena Stropa, który dzień po dniu spisywał, co się działo w tamtych dniach. I na stronach tego raportu możemy przeczytać taki oto fragment. Należące do grup bojowych kobiety ze zbrojnego ruchu oporu były uzbrojone tak samo jak mężczyźni. Nierzadko zdarzały się wypadki, że te kobiety strzelały z pistoletów trzymanych w obu rękach. Stale zdarzało się, że do ostatniej chwili miały one ukryte w szarowarach pistolety i ręczne granaty, polskie ręczne granaty jajowate, by potem użyć ich przeciwko żołnierzom z formacji wojskowych SS, policji i Wehrmachtu. Te kobiety regularnie walczyły na ulicach getta.
Więc oczywiście one brały udział w regularnych walkach, aczkolwiek od razu trzeba powiedzieć, że te regularne walki trwały tak naprawdę krótko. Intensywne były na samym początku ze względu na całkowity brak uzbrojenia. No, to, czym dysponowali Niemcy, oddziały SS, które zaatakowały getto i miały doprowadzić do jego ostatecznej likwidacji, no to były armaty, były czołgi, byli uzbrojeni żołnierze. Nie wiem skąd Strop, pewno dla podrysowania swojej relacji, opowiadał takie historie, ale jest prawie niemożliwe przy takim braku pistoletów, już nie mówię o pistoletach maszynowych czy granatów, żeby do takich sytuacji, które on opisuje, mogło dojść.
To krótko, natomiast, panie dyrektorze, dlaczego mieszkańcy warszawskiego getta w kwietniu 1943 roku podejmują tę decyzję i rozpoczynają ten zryw, nie będąc przecież uzbrojonymi w taki sposób, żeby zderzyć się skutecznie z Niemcami?
To była walka o godną śmierć. Gdyby tej walki nie podjęli, to wszyscy po kolei zostaliby zagonieni do bydlęcych wagonów i wywiezieni do Treblinki i tam na miejscu zagazowani. Więc ta walka została podjęta w warunkach beznadziejnych. W zasadzie, kiedy nie było żadnych szans na to, żeby to powstanie, żeby nikt z nich nie myślał o zwycięstwie. To po prostu było zderzenie ze ścianą.
I o tym zderzeniu 78 lat później rozmawiamy już teraz w internetowym radiu rmf24.pl, w portalach rmf24.pl, interia.pl. Zapraszamy.
Dziękujemy. Polecamy, jak słyszeliście, dalszy ciąg rozmowy w sieci. Naszym gościem jest dyrektor Muzeum POLIN, Zygmunt Stępiński. Kolejna porcja faktów o 18.30, a w nich m.in. o powrocie dzieci do żłobków i przedszkoli po kilkutygodniowej przerwie. Zapraszam.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.